Witam Was. Kończymy w Dziejach Apostolskich czas Piotra, czyli czas chrześcijaństwa wśród Żydów w Jerozolimie i Judei. Dzisiaj będziemy właśnie, można powiedzieć, przeprowadzać się do punktu misyjnego, który roześle na cały świat misjonarzy. Ale zanim do tego przejdziemy, kilka słów zwykle od Was. Zachęty, czy pytań, czy komentarzy.
Nightwave. Fajnie, że w Biblii jest ukazane, jak żyli pierwsi chrześcijanie. Nieprzypadkowo pod względem ilości sprzedanych i podarowanych egzemplarzy jest na pierwszym miejscu, bo Bóg w tym działał i chce na pewno, aby Jego słowo trafiało do jak największej ilości ludzi.
Tak. Dzieje apostolskie są właśnie taką księgą, którą Bóg uznał, że będzie nam potrzebna. Będzie nam potrzebna, bo w Ewangeliach i w listach mamy głównie zasady. No, w jaki sposób Jezus zapowiada, że będzie żył Kościół, to w Ewangeliach, bo to jest jeszcze przed założeniem Kościoła, przed zstąpieniem Ducha Świętego, czyli Jezus zapowiada, jak będzie funkcjonował Jego Kościół. Niekiedy mówi w przypowieściach, w takich nie do końca zrozumiałych, alegorycznych wypowiedziach. Z kolei w listach mamy rozwiązanie poszczególnych jakichś problemów, na przykład listy do Koryntian, no to jest taki dialog z Kościołem. Także tam już bardziej wchodzimy w to, jak wyglądało praktyczne życie, ale raczej dotykamy je tylko problemowo. Tu taki problem, tu taki, tu odpowiedź na takie pytanie. I przedstawiona jest nauka apostolska w formie zasad, prawd, które Kościół ma realizować. Dzieje apostolskie z kolei, to tak jak zauważyłeś, to jest, można powiedzieć, takie patrzenie przez dziurkę od klucza, jak funkcjonował Kościół pierwszych wieków. Dlatego chciałem, żebyśmy razem tę księgę przeczytali. Dla wielu, szczególnie tych, którzy nie znają Biblii, a znają tylko chrześcijaństwo przez taki bardzo, powiedzmy, zaciemniający pryzmat Kościoła rzymskokatolickiego, to, jak funkcjonował Kościół pierwszych wieków, czyli Kościół apostolski, jest zaskoczeniem. No, niech zaskakuje, a czekamy oczywiście na wnioski. Czy jeszcze?
Monika Michta, macie tak dużo dobrych materiałów, programów, że nie nadążam nadrabiać.
I to już nas jest chyba trzeci kanał, bo pierwszy nam ukradziono, skasował nam YouTube kanał, gdzie było 3000 programów. Zdecydowaną większość my rewitalizowali i one gdzieś tam funkcjonują, niestety już w innej kolejności, bez wyświetleń, bez komentarzy, a tamto zostało utracone, także jeszcze więcej mieliśmy, ale wiem, że i teraz macie kłopot z obejrzeniem tego wszystkiego. Chcemy zrobić niebawem, i to myślę, że w ciągu najbliższych paru miesięcy uda się dokonać tego zadania, o którym mówimy już długo, ale troszeczkę brak nam, że tak powiem, sił przede wszystkim, czyli żeby ktoś to zrobił fizycznie, żeby na stronie internetowej zrobić taką wyszukiwarkę wewnętrzną, czyli chcesz jakiś temat, chcesz werset z Biblii, no to od razu ci się wyświetla. Tu moje kazanie, tu komentarz Piotra Setkowicza, tu 3 artykuły, tu rozdział w książce. Takie właśnie kompendium wiedzy, żeby szybko można się orientować i lepiej korzystać z tego bogactwa materiału. Dziękuję za to pozytywne zauważenie. Bogactwa materiału, który prezentujemy na naszej stronie internetowej oraz na tych kanałach typu YouTube czy gdzieś jeszcze, bo tam mamy, jeśli by wiecie, nas tu znowu zablokowali, bo to się może dziać. Po 30 tysiącach subskrybentów różne rzeczy dzieją się z kanałem. Mieliśmy to już raz ćwiczone, dochodziliśmy do 50 tysięcy, plus nie ma zamknięty, także jesteśmy jeszcze na Vimeo, a także szukajcie nas na itspodprat.tv czy pl, pomóżcie mi, itspodprat, kropka czy bez, itspodprat, to jeszcze raz. Tak, żeby jak nam zamknął stronę internetową, to żeby ktoś sobie mógł obejrzeć. itspodprat.tv i tam znajdziecie też transmisje takie, które nadajemy, którą teraz też oglądacie. Tyle? Pomódlmy się. Ktoś chciałby się pomodlić przed czytaniem dzisiejszego fragmentu? To ja się pomodlę. Dziękujemy Ci, Ojcze, że to do Ciebie możemy zawsze się zwracać po pomoc, że w każdej trudnej sytuacji Ty jesteś z nami, trzymasz nas w swoim ręku. Dziękujemy Ci, że mamy braci i siostry, często daleko, często mamy rzadki kontakt, ale Ty nas łączysz i miłość, którą Ty wlewasz w nasze serca, możemy jej doświadczać w relacjach z naszymi braćmi z drugiego końca świata. Prosimy Cię, żeby każde Twoje dziecko, które teraz nas słucha, żeby doświadczało pociechy z lektury Twojego słowa, ze wspólnoty z braćmi i siostrami. Prosimy Cię też, używaj nas, by przydawać nowych do Twoich trzód. Prosimy Cię w imieniu Jezusa, naszego arcypasterza. Amen. Przeczytaliśmy, co się działo, kiedy do tego żydowskiego, bo składającego się z Żydów, kościoła, doszli poganie. Kiedy przez służbę apostoła Piotra nawrócili się pierwsi poganie w domu Korneliusza. Najpierw Bóg musiał naprawdę użyć potężnych środków, ponadnaturalnych, objawień i to nawet kulinarnych, żeby najpierw samego apostoła Piotra przekonać. No a potem on musiał przekonać cały kościół, który stawiał mu zarzuty, krytykował go za to, że wszedł do domu poganina i jadł z poganami. Dzięki Bogu, kiedy on im w miarę szczegółowo opisał sytuację, zareagowali w ten sposób, werset 18. A gdy to usłyszeli, uspokoili się, dokładnie tam mówiliśmy, uciszyli się, czyli ta wrzawa ustała i wielbili Boga mówiąc. Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi, możemy dodać, wiecznemu. I teraz nieprzypadkowo dzieje apostolskie, narracja dziejów apostolskich przenosi się właśnie już w świat pogan. Tu można powiedzieć, prawie że kończymy. Jeszcze będą drobne wstawki, ale kończymy, tak można powiedzieć, dzieląc na dwie części dzieje apostolskie. Tu był kościół w Jerozolimie i w Judei, też Samaria usłyszała słowo. Mniej więcej do tego 11, tu jeszcze mówię, jeszcze 11, 12, tu już w 13, no już to będzie całkiem, ale jesteśmy w tym okresie przejściowym, dlatego przeprowadzamy się z Jerozolimy na pogańskie pola misyjne, czyli także do Polski. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. No zobaczcie, że tego, czego się nauczyli w kościele apostolskim żydowskim, to przenieśli na zewnątrz. W tym momencie wiemy już, że w kościele tym jerozolimskim Bóg zmienił podejście i teraz tam też członkami tej szeroko rozumianej społeczności kościoła w Judei są też poganie, ci z domu Korneliusza i pewnie już następni, bo Żydzi zaczęli głosić Ewangelię poganom. Zobaczcie, równolegle można powiedzieć, tuż po, kiedy Piotr otwiera drzwi poganom do Królestwa Bożego, zobaczcie, że te drzwi otwierają się też później, gdzieś daleko, bez konsultacji już z apostołem Piotrem, czy z kościołem w Jerozolimie. Bo do tej pory, tu mamy werset 19, oni, ci rozproszeni, doszli aż na Cypr, czyli dość daleko, głoszą Ewangelię tylko Żydom. 20 werset, zobaczcie. Wielka rewolucja w kościele. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Tu zrobimy pauzę, jeszcze doczytamy te cztery ostatnie wersety 11 rozdziału, ale to już inna historia, dlatego zrobimy pauzę, żeby omówić ten fragment. Werset 20 jest bardzo ciekawy, bo tu następuje już nie ta jednoosobowa misja szczególna apostoła Piotra, do której został on wybrany, ale tu zobaczcie, tu już bez niewymienieni z imienia chrześcijanie zaczynają realizować równolegle tę samą misję, bez konsultacji z Piotrem, z apostołami, kto nimi kieruje. Duch Święty, Duch Jezusa Chrystusa. To pokazuje, że głową Kościoła nie jest żaden człowiek. Głową Kościoła, jak i wtedy, tak i dziś, jest Jezus Chrystus, który działa przez każdego wierzącego, który, i tu warunek, chce być Mu posłuszny, chce z całego serca pełnić wolę Twoją, a nie swoją. Pełnić wolę Bożą. On prowadzi wierzących. Mamy tu tego przykład. No, można pokazać pewne powinowactwo, bo choć nie są wymienieni z imienia, to jest ich, można powiedzieć, tożsamość kulturowa pokazana. Niekiedy mówię o tak zwanych jednostkach homogenicznych w Kościele pod względem kulturowym. To tu mamy tego przykład. Kto pierwszy wyszedł do Greków? Czy Żydzi z Jerozolimy? Nie. To właśnie Żydzi, którzy bawili się w chowanego, czy tam, nie wiem, babki z piasku robili. Ja nie wiem, jakie tam mieli 2000 lat temu zabawy. I, Michał, coś wiesz na ten temat? W co się dzieci bawiły? No, tam trochę pracowały dużo, no, ale od czasu do czasu się bawili. Oni razem z tymi pogańskimi dziećmi na pewno gdzieś tam na rowerach... Nie, wróć, na rowerach jeszcze nie. Na deskorolkach, na deskach może, bo rolki jeszcze nie było. Tam się bawili. Oni się wychowali po prostu, choć byli Żydami etnicznie. Wychowywali się razem z Grekami. Właśnie na Cyprze czy w Cyrenei. I teraz jak przyszli do Antiochii, gdzie właśnie oczywiście było sporo Żydów, były synagogi żydowskie, ale też oczywiście ich ziomków. Ziomków szukających Boga. To zobaczcie, nie wytrzymali i zaczęli również dobrą nowinę o Jezusie głosić Grekom. Potwierdzenie, że to był słuszny wybór, od razu przyszło. 21 werset. Ręka Pańska była z nimi. Wielka też liczba tych, którzy uwierzyli i tak dalej. Zobaczcie, że liczby też potwierdzają. Nie? Czy Bóg daje błogosławieństwo, czy nie? Oczywiście to niekoniecznie, wiecie, z dnia na dzień i tak dalej, ale od czasu do czasu trzeba oceniać chrześcijańską służbę po jej efektach liczbowych. Bo tu mamy ręka Pańska była z nimi i efekt wielu się nawracało do Jezusa Chrystusa. Nie? Co jeszcze? No widać, że komunikacja. Pamiętacie, mówiliśmy, kiedy w Damaszku działy się te różne rzeczy ze służbami specjalnymi, gdzie i Żydzi, i król ten syryjski chciał zabić apostoła Pawła. Mówiliśmy o komunikacji i służbach specjalnych w Kościele. Tu widzimy również ten element, że bardzo szybko ta nowina, słuchajcie, coś stało się niezwykłego. Oni wiedzą, że stało się coś niezwykłego. No to idzie już goniec, albo nawet cała grupa gońców pędzi do Jerozolimy pogadać z apostołami. Apostołowie słyszą, ale oni już wiedzą, bo u nich wcześniej stało się to samo. Czyli zobaczcie, już tu nie wysyłają tak, jak do, pamiętacie, Samarii wysyłali dwóch apostołów, Piotra i Jana. Teraz nie. Teraz już sprawa otwarcia, sprawa kluczy już załatwiona. Grecy, wcześniej Samarytanie, a wcześniej Żydzi już są w Królestwie Bożym. Już Kościół składa się z tych trzech grup etnicznych, czy Żydów, Samarytan, Pogan. I oni wysyłają już Barnabę. Co wiemy o Barnabie? Oczywiście tu, że jest dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. To jest człowiek współczujący, syn pocieszenia, tak jest nazwany to jego imię. Wiemy, że przygarnął apostoła Pawła, kiedy Kościół apostolski go odrzucił, myśląc, że to jest szpieg i będzie próbował, że tak powiem, no, robić jakieś działanie operacyjne, destrukcyjne wewnątrz Kościoła. A ten zaczął z nim gadać i zobaczył, że to jednak szczery brat w Chrystusie, dzięki temu Paweł został przyjęty do kościoła w Jerozolimie. Oczywiście to było tylko na krótko, jak pamiętamy, ale jednak teraz jego wysyłają do tego kościoła, w którym są Żydzi i poganie. On już wie, co się stało w Jerozolimie i rzeczywiście jest tam bardzo użyteczny. Widać też, że kolejni ludzie, sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. I co robi 25 werset? To jest bardzo ważny aspekt rozwoju Kościoła. Tu Barnaba dokonuje zmiany organizacyjnej Kościoła. Zobaczcie, Kościół ma cały czas tę samą misję, ale cały czas w różne ewoluuje, jeśli chodzi o formy. W zależności od tego, jakie są warunki zewnętrzne, tu mówiliśmy brak prześladowania i prześladowanie, różna forma działania, tu w podziemiu, tu jawnie, w świątyni i tak dalej. Nie? I jaka jest skala ludzi? Najpierw apostołowie wszystkim się zajmowali, potem, kiedy było za dużo ludzi, kiedy się zaczęły konflikty przy stołach, zmiana organizacji, teraz inni ludzie zajmowali się przy stołach, a inni zajmowali się nauczaniem, modlitwą i tak dalej, opieką duszpasterską. Nie? To samo, zobaczcie, ten sam wzór od razu, już nie apostoł, ale uczeń apostołów, Barnaba, robi w Antiochii. Wielu ludzi się nawraca. On ich naucza. On ich prowadzi. On im mówi. On ich wzywa. Zobaczcie, do czego. 23 werset. Do czego ich wzywa? Młodych, gorących chrześcijan. To pokazuje nam, jakie problemy zawsze będą w kościołach chrześcijańskich. Zawsze będą w twoim i w moim życiu. Do czego ich wzywa? Aby całym sercem trwali przy Panu. Bardzo łatwo może się jakaś połowiczność. I tu zapraszam do studiowania listu do Hebrajczyków. Jeśli ktoś chce, już na naszym kanale jest cały list do Hebrajczyków szczegółowo omówiony. Chwała Bogu, cieszyliśmy się z tego powodu, że zakończyliśmy to studium. Na czwartek zapraszam Was na podsumowanie. Usłyszycie, co uczestniczycy tegorocznego prawie projektu, nie wszyscy byli od początku, ale jednak większość, no, mają do powiedzenia po zakończeniu tego. Także jeśli jesteś chrześcijaninem, nawróciłeś się jakiś czas temu i teraz widzisz, że połowicznie tylko idziesz za Chrystusem, polecam Ci list do Hebrajczyków. Albo sobie studiuj sam, albo skorzystaj z tego, co jest na naszej stronie. Zachęcał ich całym sercem, aby trwali przy Jezusie. Ale zobaczył problem. Ludzi coraz więcej, a dojrzałych nauczycieli jeszcze nie ma. To co zrobił? Zostawił na pewien czas, zapewne gdzieś na, szacuję, około 2 tygodni, bo to jest gdzieś już północna Syria, a on ma się wybrać do Turcji, do południowej Turcji, do Tarsu. Wie, zobaczcie, też wie, że tam jest apostoł Paweł. To dalej pokazuje bardzo dobrą komunikację. Nie mieli fejsika. Nie można było sobie zdjęcia zrobić, teraz jem homara tutaj w restauracji, w Tarsie i tak dalej. Nie, to takich rzeczy nie było, a on wiedział, gdzie pójść i gdzie znaleźć apostoła Pawła. Idzie, bo wie, że tu, w tym miejscu, Bóg otworzył drzwi do głoszenia Ewangelii. Nawraca się masa ludzi, a nie ma kto ich nauczać. Dlatego idzie po Pawła i teraz będą służyć we dwóch, 26 werset. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. Wielu ludzi. Nie? Także widać, że zobaczcie, jaka zgodność pomiędzy nimi. Nie? Żadnej konkurencji tu nie widać. W Koryncie, kiedy będziemy kiedyś być może studiowali, zobaczycie konkurencję między grupami chrześcijan, między nauczycielami chrześcijańskimi. Tu mamy świadectwo zgodnej współpracy przez rok i zobaczcie, jaki jest efekt. Wielu ludzi zostaje mocno podniesionych w Chrystusie ku dojrzałości. To jest efekt drugi Kościoła. Pierwsza część misji Kościoła to jest zdobywać nowych wierzących. To się nazywa ewangelizacja. Drugi, opisany w 26 wersecie, to jest budowanie. Czyli żeby ludzie wzrastali coraz bardziej w oddaniu Chrystusowi i w mądrości, jak realizować to oddanie. Żeby też mieli praktyczne umiejętności, jak służyć w Kościele. To jest właśnie chyba nawet trochę trudniejsze zadanie Kościoła. No, zresztą nie będę, tu można się spierać. Oba zadania są od Jezusa, oba mamy realizować. Co będzie się dalej działo w tym Kościele? No to wrócimy do tego tematu w 13 rozdziale. Tam tylko pokażę wam, w Antiochii, w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami. I tu liczcie. Barnaba, Symeon, zwany Niger, Lucjusz, Cyrenejczyk i Manean, który się wychowywał razem z Herodem, tetrarchą i Saul. Ile wam wyszło? Zobaczcie, już pięciu. Tu dwóch. Czyli widać, że ta potrzeba nauczycieli rosła i rosła. Właśnie dlatego ogłosiliśmy, że rozpoczynamy projekt Uniwersytet Chrześcijański. Oczywiście to nie zaraz tam zbudujemy wydział medyczny, tu politechnika i tak dalej. Zaczniemy od przygotowywania pastorów z jednej strony i ludzi gotowych do obsługi mediów chrześcijańskich, bo to są te newralgiczne dzisiaj. Media to głównie ewangelizacja, a pastorzy to głównie budowanie. No zobaczcie, że realizujemy przepis Jezusa Chrystusa. W tym momencie skończę tylko jedno zdanie. Pamiętacie, jak niedawno mówiliśmy, jak nazywano chrześcijan? Pierwsza nazwa to był uczeń, no bo się uczy cały czas, to tak jak cała filozofia grecka, nauka tamtych czasów, że był nauczyciel, zbierał sobie klasę uczniów, czyli 5, 10, 12, 15, tych, którzy chodzili za nim, rozmawiali z nim, obserwowali go, jedli razem, czyli w takich warunkach tamtejsza szkoła się działa. Jezus zresztą zrobił to samo, wybrał tych 12, aby z nim byli, nie? Aby go cały czas obserwowali, jak postępuje, słuchali, dyskutowali, zadawali pytania, także to mamy. I dlatego pierwsza nazwa chrześcijan to było uczniowie Jezusa. Nie? Dalej znaleźliśmy niedawno, na to chyba Rafał zwrócił uwagę, droga. Ludzie drogi. Gdzie to było? Spróbujmy to znaleźć. Rafał, jeśli jesteś z nami, przypomnij, proszę.
Teraz to ja sam muszę znaleźć.
Ktoś znalazł? Ktoś pamięta? 9:2. O, i prosił go tu arcykapłana, jeszcze wtedy nienawrócony Paweł, Saul, o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, czyli drogi Jezusa. Nie? Że tu już jako pewien styl życia pokazane jest chrześcijaństwo, aby ich uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy. Tu po raz pierwszy taka uproszczona nazwa. Już nie droga, już nie uczniowie, już po prostu Chrystusowi. Bo chrześcijanin to znaczy Chrystusowy albo należący do Chrystusa. Własność Chrystusa. To oczywiście będzie skutkowało tym, że on będzie szedł tą drogą. To będzie oczywiście skutkowało tym, że on będzie się cały czas uczył od Chrystusa, przemieniał się na jego obraz i podobieństwo. Nie? Ale już przylgnęła w tym momencie ta nazwa, która do dzisiaj, zobaczcie, funkcjonuje. No to jeszcze te cztery ostatnie wersety. To taki dodatek właśnie Antiochia i Jerozolima. Tu mówiliśmy Jerozolima do Antiochii, a teraz Antiochia do Jerozolimy. W owym to czasie przybyli do Antiochii prorocy z Jerozolimy. Nie? Czyli kolejna grupa przychodzi. Być może niektórzy z nich zostali i kiedy w 13 wersecie widzimy już 5 tych nauczycieli, być może to jest jeden z tych, ale to jest domniemanie, nie coś jasno udowodnione. W owym to czasie przybyli do Antiochii prorocy z Jerozolimy i powstał jeden z nich imieniem Agabus i przepowiedział, natchniony przez ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. Nastał on też za Klaudiusza. Wówczas uczniowie postanowili posłać każdy według możliwości. Każdy według możliwości. Doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei. Co też uczynili? Przesławszy ją starszym przez Barnabę i Saula. Później, jak będziemy czytać o kościołach pogańskich, czy głównie z pogan się składających w Europie, zobaczymy również Saula, który realizuje tę misję. Tak już trochę też uprzedzę, że ta zgodna współpraca Pawła i Barnaby niestety nie trwała przez całość ich życia. W pewnym momencie ich drogi się rozeszły, ale rozeszli się w pokoju i widać, że później wymieniali ze sobą różne tam przysługi, ale to o tym będziemy jeszcze w przyszłości czytali. Mamy tu ponadnaturalne uprzedzenie Kościoła o pewnych wydarzeniach, które nastąpią, o głodzie. I zobaczcie, Bóg objawia coś Kościołowi. Jaka jest reakcja Kościoła? Widzicie? Werset 29. Od razu jest działanie. Wówczas uczniowie zorganizowali się, zebrali pieniądze i przesłali do świętych w Judei. No, już mówiłem o tym kilkakrotnie. Dlaczego, choć głód dotknął całego świata, to chrześcijanie zbierają się i wysyłają pieniądze do Jerozolimy? Bo Jerozolima, chrześcijanie w Jerozolimie są dzisiaj biedakami. Nie mają ziemi, nie mają domów. Dlaczego? Bo sprzedali wszystko, pamiętamy z początków Dziejów Apostolskich, 4, 5 i następnych, żeby utrzymać Kościół. Utrzymać tych właśnie, którzy się rozeszli po świecie. Czyli teraz ci, którzy dzięki nim usłyszeli Ewangelię, czują się ich jak gdyby dłużnikami. Czują się za nich odpowiedzialni. Mówię, my na ich koszt jedliśmy, a to ta tam pies trącał. My od nich usłyszeliśmy Ewangelię. No to teraz będzie głód. Oni nie mają żadnych zasobów. My jakieś mamy tutaj u nas, gdzieśmy wrócili do domów. No to zróbmy zbiórkę i zatroszczmy się o nich. Zobaczcie, jak wyglądała wspólnota. To było naprawdę braterstwo. Choć już, można powiedzieć, znowu wróciła własność prywatna, bo w kościele w Jerozolimie, no to wiadomo, pamiętacie jak tam było, tam nikt nie nazywał swoim, chociaż każdy tam posiadał, ale było tysiące ludzi, którzy bez własności i biedacy z całego świata, znaczy wiecie, bo już nie mieli pieniędzy, czyli oni by głodowali. Wtedy nikt się nie przejmował, wszystko nazywali wspólnym i tak dalej. Ale zobaczcie, ktoś by powiedział, a wtedy ich wykorzystali, a teraz będzie głód, to my musimy o siebie zadbać. Co będziemy o tych dziadów tam w Jerozolimie dbać? Nie? Nie. To nie tak wygląda miłość i wdzięczność chrześcijańska. Tu mamy. Jasno. Od razu usłyszeli o tym głodzie, od razu wyciągnęli wnioski, zebrali się, zorganizowali, nie było wtedy przelewów, no to wysłali Barnabę i Saula jako posłańców. Ja mam tyle, takie świadectwo. Na koniec tu jest właśnie dbania nie tylko o zbawienie ludzi i nauczanie praw duchowych, ale zobaczcie, w Dziejach Apostolskich zawsze znajdziemy ten komponent materialny. No bo z czegoś tu na ziemi trzeba żyć. Pamiętacie ci z was, którzy są z nami od początku, list do Filipian? Ile tam Paweł mówił o sprawach materialnych? Bo rozmawiał z przyjaciółmi. I dziękował im za pomoc, która przyszła do więzienia, gdy tam był. I mówił, umiem obfitować i umiem żyć w niedostatku. Ale jestem wielce rozradowany w Bogu, że wasza troska zakwitła właśnie. Bo to nie jest tylko na moje, jak gdyby, potrzeby, czy tych, którzy są ze mną. To jest dowód, że wy trwacie całym sercem przy Jezusie Chrystusie. Bo jesteście gotowi na czyny miłości. Czyli stoicie przy źródle miłości. Jezusie Chrystusie. Ja tyle. Jeszcze jakieś komentarze? Prosimy.
Wiernych.
To już od początku?
Nie wiem, ja chyba mam jakiś problem z internetem, słychać mnie teraz.
Teraz dobrze, ale wcześniej nic.
Okej. Więc mówiłem, że pytałeś wcześniej o te wielkie liczby wiernych i uczniów, więc w wersecie 21 rzeczywiście jest dosłownie wielka liczba tych, którzy uwierzyli. Tam jest słowo arithmos. Natomiast w wersecie 26 i 24 wyrażenie, które tam jest, to jest znaczny tłum. Tam jest słowo ochlos, czyli tłum.
Ochlać się może stąd jest. Albo chemłak.
Nie, no, ochlokracja nie, jest wiem, takie wiem. Słowo.
Rządy łajdaków. A to ty popatrz, już teraz wiem, jaki ustrój mam. Ja to kato-pato-komuna nazywam, ale to można nazwać ochlokracja. Tak ładnie.
Nie, nie, no to rządy tłumu raczej.
No, a co to jest? Przecież to jest elita z gołębnika, no.
No, więc te liczby nam nie dają konkretnych wartości, tylko takie orientacyjne oszacowanie, ale wielu ich było.
Dzięki. Prosimy. Ochlokracja. Hej, hej, czekamy. No dobra, nie ma pytań, nie ma...
No halo, mogę jeszcze?
Prosimy tylko o szybsze działania. No, no.
Dobra. Już? A propos tego głodu zapanowania Klaudiusza, bo... Źródła pozabiblijne też potwierdzają te fakty. Pisał o tym chociażby Tacyt, czy Swetoniusz, albo Józef Flawiusz. I dlaczego o tym mówię? No bo w Biblii bardzo dużo jest czy nazw, czy imion, nazwisk, czy jakichś właśnie wydarzeń, które można potwierdzić i potwierdzają pozabiblijne źródła. I no to potwierdza właśnie, że też Biblia jest i księgą historyczną, i księgą prawdziwą. Chociażby tak jak Łukasz, ludzie, którzy wtedy tam żyli, mogli to zbadać od razu. Tak jak on zresztą badał te wydarzenia, które były. No i my dziś, nawet po 2000 lat też jesteśmy w stanie zbadać i znaleźć potwierdzenie w innych źródłach niż Biblia, to co się działo, czy chociażby w archeologii. No tak samo Paweł w liście do Koryntian, w 15 rozdziale też właśnie pisał do Koryntian, że a propos zmartwychwstania, że no Jezus ukazał się 500 osobom jeszcze i że oni też to mogą sprawdzić, bo niektóre osoby jeszcze żyją. No więc to jest kolejna sprawa taka, która kiedy czytałem Biblię i patrzyłem, to też pokazała mi, że ona jest oczywiście autentyczna i można to potwierdzić jeszcze innymi źródłami. Dzięki.
Dzięki. Rzeczywiście, porównując wszystkie inne religie, czy ich jakieś tam święte księgi, no to będziecie mieć takie za górami, za lasami, a tu będziecie mieć książkę, która może być wzorem, na przykład Dzieje Apostolskie jako księga, wzorem dla historyków. To rzeczywiście historycy uczciwi uznają, że Dzieje Apostolskie są jednym z najlepszych dokumentów historycznych obrazujących życie tamtych czasów. I rzeczywiście to, co Michale powiedziałeś, inne źródła historyczne potwierdzają te rzeczy, które tu są tu są opisywane i za pomocą imion, jakiejś formy datowania, bo to w którym roku takiego cesarza, czy coś, no różne są formy datowania. Często też taka pyszałkowata nauka twierdziła, że to, co jest w Biblii, to jest nieprawdziwe, nie? Bo archeologia tego nie potwierdza. No, to się kompromitowali. Jak ktoś mówi, pycha poprzedza upadek, także nic nas to nie dziwi. Rzeczywiście różne były głosy, że gdzieś albo Stary Testament, na przykład w sprawie Hetytów, jest nieakuratny, nie, że źle, czy w Nowym Testamencie, że na przykład nie mogło być dwóch prokonsuli, nie? Tam będzie to, napotkamy na takie miejsce, gdzie właśnie w mieście jest dwóch prokonsuli. Ja mówię, a nie, takie wiecie, ćwierć inteligenty, pseudohistoryczny archeologiczny, mówię, jak dwóch, jak tylko jeden. No ćwoku jeden. Boga chcesz kontrolować i sprawdzać? Znaczy w tym sensie zarzucać mu błąd? Wystarczyło poczekać parę lat, się okazało, że to banda jełopów, a nie żadni historycy. I znaleziono dowody archeologiczne, że tak, był krótki okres, gdzie jeden przybył, a drugiego jeszcze nie odwołano. I było dwóch prokonsuli. No i co? I jak? Łysoci? Nie? No to już tam oni się do błędu zwykle nie przyznają, ale żebyście pamiętali, że wszelkie tego rodzaju kontrowersje pomiędzy Biblią a tak zwaną nauką zawsze wychodziły na rzecz prawdy biblijnej, tak jak historycznie na to patrzymy. Dlatego też trzeba te twierdzenia historyków świeckich, że tam czegoś nie było albo nie wolno i tak spokojnie. Jak Biblia o czymś pisze, to wcześniej czy później zostanie to potwierdzone także archeologicznie, jeśli trzeba. Podobnie na przykład było z rękopisami z Qumran. Ale to już, że tak powiem, wykracza poza nasze 40-minutowe spotkania, bo właśnie dobiega koniec tych 40 minut. Zapraszam, rozważcie uczestnictwo w projekcie Mega Kościół i Lubelski Uniwersytet Biblijny. Tam na pewno długo i, że tak powiem, do spodu będziemy zgłębiać właśnie te historyczne dowody autentyczności Słowa Bożego. Tyle? Czy jeszcze ktoś czeka w kolejce? To ktoś by się może chciał pomodlić. Skończyliśmy 11 rozdział. Jutro zajmiemy się, jak Bóg da, polityką roztoczon od robactwa zdechu. No to tak będzie jutro. No a potem w następnym tygodniu ruszamy na szeroki przestwór okeanu, czyli do misji światowej, która trwa do dziś. Kto się chce pomodlić? Radek, proszę.
Dobry Boże, dziękujemy Ci za tą wspaniałą pracę, którą wykonałeś, żeby Ewangelia się rozprzestrzeniła na cały świat. Też chwała Ci Boże, że razem z Ewangelią następuje przemiana jednostek, przemiana społeczeństw. Też dziękujemy Ci, że możemy Ci służyć i możemy być Twoim narzędziem, bycia tą solą i światłością, Twoją światłością. Też chwała Ci Boże za ten wspólny czas, jaki tu mieliśmy, za Twoje słowo, że możemy je zgłębiać i radować się z tego, jaki Ty jesteś wspaniały i jak wspaniale działasz. Dziękujemy Ci Boże. Amen.
Amen. Wczoraj był dowcip żydowski, chyba jednak nie antysemicki, nie? Tylko taki polsko-filosemicki. A dzisiaj pokażę Wam dowcip, który, znaczy nie dowcip, no dla mnie to taki trochę dowcip. News od Martyny, lat 12, która przysłała nam swoje odkrycie z gry. Grała w jakąś tam grę, taką z komputerem. Czy możemy zobaczyć jedną z plansz tej gry? Halo, halo? Tu już jest. Widzicie? Tam są różne takie znane osobistości czy osoby i tam się ich cechy różne, co o nich tam wiemy czy nie wiemy. No i albo trafi, albo ten komputer tam zgadnie czy nie zgadnie, no nie wiem. W każdym razie Martynie, bo ona akurat sobie sprawdziła, czy ja jestem w tej bazie i wyszło, że jestem. Z karabinem mnie akurat wzięli, no ale niech tam, niech mają, no. Chcą mnie dzieci straszyć, no czy jak? Także dziękuję bardzo i pozdrawiam. Do zobaczenia.